Dzień dobry, witamy wszystkich w pomarańczowym studio. Dzisiaj mamy trochę inny charakter, będziemy mówić o innych aktywach poza Bitcoinem i bardziej tak światowo, z różnych miejsc. I naszymi gośćmi są dzisiaj Cezary Graf Wankarze, doradca majątkowy.
W Stambule, kolego, w Stambule. Przepraszam, ale, ale blisko.
Okej, okay, to czyli w Stambule, proszę mi wybaczyć. Aaron Stachecki, to dobrze, ty powiedz nazwę miasta w Brazylii.
Curitiba.
Okej, okay, dobrze. I z Warszawy Mateusz Gadaj.
U mnie poszło łatwiej, dzień dobry.
Okej, okay, i ja jestem tradycyjnie Ryszard Zalski z Taipei. Okej, okay, zaczniemy dzisiaj od tego. Powiedzmy sobie, bo właśnie mamy jednego kolegę w Stambule, drugiego w Brazylii. Powiedzmy, może Cezary, powiedz, dlaczego Polacy masowo wyjeżdżają za granicę i kupują nieruchomości? Skąd to wynika?
Ja myślę, że wcale tak masowo nie wyjeżdżają. No, oczywiście po 2004 roku wyjeżdżali ludzie zarobić do Skandynawii, do Wielkiej Brytanii, do Szwajcarii, no ale to nie o tych mówimy chyba. Nieco mniej liczna grupa, która się tworzy przez ostatnie 10-15 lat, kiedy to praca zdalna zaczęła być modna, tak zwani nomadzi cyfrowi. No i najwęższa grupa, która zbudowała pokaźne majątki w Polsce, spieniężyła polskie składniki majątkowe i przenosi część lub całość majątku poza Polskę, z powodu próby uniknięcia zdywersyfikowania ryzyka prawnego, politycznego, a także wojennego. Chociaż ja nie uważam, że to jest masowy jakiś ruch. Nie zgadzam się, że to jest masowe. To było masowe w 2004 roku, jak nam granice otworzyli, a potem jeszcze Niemcy otworzyli w 2009. To pewnego rodzaju masowość była. Natomiast nie uważam, żeby inwestorzy masowo wyjeżdżali z Polski.
Okej, to spytamy Arona, bo z tego, co ja wiem od kolegi, od Marcina w Phuket, czy od brata w Hiszpanii, czy właśnie od Arona, który był wcześniej w Paragwaju. Aaron, powiedz, jak to jest, jakie są twoje doświadczenia wcześniej z Paragwaju?
Znaczy tak, jeżeli rozmawiamy o masowości tego zjawiska, no to zgodzę się z panem Cezarem. To nie jest takie zjawisko, że to są dziesiątki, setki tysięcy Polaków, czy miliony, tak jak było w 2004 roku. Natomiast porównując 10-15 lat temu i porównując dzisiaj skalę tego zjawiska, no widać, że jest o wiele większe zainteresowanie. No właśnie dlatego, że po pierwsze Polacy są zamożniejszym narodem niż 10, 15, 20 lat temu, mają pieniądze, które mogą gdzieś sobie zainwestować, wywieźć, no a po drugie jednak są spore te obawy związane na przykład z wojną, która jest niedaleko, z takim popularnym straszeniem czasami też na X-ie, że tam będą brać w kamasze wszystkich i nie będzie się dało w żaden sposób uciec, więc ludzie już dzisiaj zaczynają myśleć, jak można sobie przygotować plan B, ewentualnie gdzieś tam mieć część aktywów, do której można byłoby się przenieść w razie W. No i też sprawa związana z tymi restrykcjami unijnymi, która coraz bardziej chce kontrolować, gdzie masz kapitał, jaki masz kapitał, jakie dochody przynosi, więc ludzie szukają jakiejś opcji zawczasu, żeby przenieść to do innej jurysdykcji.
Mateusz, nawet ty mówiłeś przed chwilą, przed audycją swojej mamie, tak?
Tak, mamy takie doświadczenie w rodzinie. Niestety mogę powiedzieć, że taka decyzja inwestycyjna jest obarczona całkiem sporym ryzykiem, ponieważ po pierwsze wchodzi kwestia języka nowego w nowej jurysdykcji, po drugie jakichś dodatkowych przepisów. Pytanie, czy przenosimy siebie i cały swój majątek, czy tylko wykupujemy jakąś za część swojego majątku inwestycje za granicą. Przerażające jest to, że rzeczywiście ludzie zaczynają uciekać przed jakimiś niepewnościami wojennymi. Nie jestem pewien tylko, jaki jest dokładnie cel, czy rzeczywiście chcemy uciec przed kamaszami, jak to powiedzieliście panowie, czy próbujemy tylko i wyłącznie ochronić swój majątek, ponieważ wtedy mamy, podejrzewam, różne alternatywy dla takiej decyzji.
Cezary, jak ty to widzisz?
Ja uważam, że będzie branie w kamasze. Ja uważam, że na Ukrainie nauczono się, że wgniatanie Putina w ziemię się samo nie zrobi. W momencie, jak wyjadą mężczyźni w kwiecie wieku i fizycznie, i intelektualnie, za łapówki, nie za łapówki, no to jakby oni są niezbędni do tego, żeby dzieło wgniatania Putina w ziemię mogło mieć miejsce. I uważam, że wyciągnięto wnioski i uważam, że to jest jasne, że Ukraińcy się kończą i trzeba będzie skądś dosypać. Mam nieodparte wrażenie, że to skądś, to nie jest Brazylia, to nie jest nawet Turcja, tylko to jest Rzeczpospolita Polska. I na bazie wyciągniętych wniosków na Ukrainie uważam, że będą bardzo szybko wprowadzone restrykcje przepływu osób i przepływu kapitału. W momencie, jak się zacznie wgniatanie Putina w ziemię, ono się samo nie zrobi. Są potrzebni do tego ludzie i pieniądze.
Ty mówisz, że to nie jest masowe, ale czy jest tak, że na przykład dlaczego bardziej ludzie uciekają? Czy ze względów, jak tu mówiliśmy, unijnych, czy bardziej wojennych?
Czasami szukają wrażeń, chociaż ja uważam osobiście, że nie inwestowanie w nieruchomość zagraniczną, która nie wiąże się bezpośrednio z uzyskaniem albo złotej wizy, albo drugiego obywatelstwa, jest błędem majątkowym, bo zwroty z takich inwestycji są przeważnie znikome. Ktoś, kto ma doświadczenie jakiekolwiek w tym temacie, po prostu miał taką nieruchomość, bądź ma, to doskonale wie, o czym mówię. I to po prostu nie ma sensu. To ma sens, moim zdaniem prywatnym, tylko i wyłącznie, jeśli prowadzi do fajnej karty pobytu w przyjaznym klimacie, jak jest ciepło, i po klimacie podatkowym oczywiście, tudzież do drugiego obywatelstwa, do drugiej tożsamości. Bo widzicie, panowie, jest tak, że niektórzy przepisują swoje majątki na żony, różnie się to kończy, a co sprytniejsi, przepisują na samego siebie, tylko na samego siebie zagranicznego. Natomiast czysto inwestycyjnie dowolny amerykański REIT płaci 4, 5, 6%, też rośnie i będzie rósł i jest bezobsługowy całkowicie. Więc nie widzę przewagi inwestycyjnej, tak czysto, czysto inwestycyjnie, kupienia czegoś na rynku, którego nie rozumiemy do końca, który jest daleko z reguły, który ma swoje smaczki, niuanse, ponad kupienie po prostu REITa. Jak prowadzi do obywatelstwa? O, czemu nie?
Ty zajmowałeś się jednym, drugim. Pomagałeś i z nieruchomościami, i z obywatelstwem?
Znaczy z rezydencją podatkową. Okay, to są niewątpliwe zalety Paragwaju, z których sam korzystam, dlatego że Paragwaj ma w tej chwili najlepszy system podatkowy na świecie dla ekspatów. I to nie ulega wątpliwości. Połączenie opodatkowania terytorialnego z brakiem obowiązku przebywania jakiejkolwiek ilości dni w roku prowadzi do tego, że odpowiednio konfigurując to, można płacić legalnie 0% podatku i można też de facto, ja na przykład stosuję takie rozwiązanie, jako rezydent podatkowy Paragwaju, mam konto w Szwajcarii, Polska nie jest w stanie dowiedzieć się o tym koncie, nawet mimo tego, że Szwajcaria jest w CRS-ie, ponieważ ja nie mam żadnych danych, które pozwalają na zidentyfikowanie mnie jako obywatela Polski, czy płatnika podatków w Polsce.
Ale obowiązki polskie cały czas obywatele mają.
A ja nie mam, bo nie jestem rezydentem podatkowym, więc jedyny mój obowiązek podatkowy to jest taki, gdybym dostał jakąś darowiznę w Polsce, no to wtedy jako obywatel tak, mam taki obowiązek, natomiast związany z dochodami już nie. I też Unia Europejska czy Polska się nie dowie o moim koncie, więc są pewne niuanse, które pozycjonują Paragwaj bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji, no w Paragwaju 8-9% plus aprecjacja wartości samej nieruchomości, to może wyglądać atrakcyjnie, ale równie dobrze można popłynąć w coś bardziej luksusowego. To jest taka pewna pułapka, którą zauważam wśród europejskich inwestorów, że bardzo często kupują mieszkania jak dla siebie. Więc kupują mieszkania troszeczkę lepiej wyposażone, troszeczkę większe, troszeczkę ładniejsze i w konsekwencji mają te 4% albo 3%. Jeszcze do tego się trzeba nachodzić przy tym. A jeszcze do tego nie ma płynności, więc to może być bardzo duża pułapka. Natomiast jeżeli ktoś chce zmaksymalizować te zyski, no to po prostu trzeba się zobsesjonować na punkcie numerów. Patrzymy, żeby było jak najtaniej, w dobrym miejscu, gdzie da się wynająć, gdzie da się później z tego wyciągnąć jakieś tam 8, 9, nawet 10% rentowności.
Ale Karol, kto wyciąga 8%? Klient wyciąga 8% zdalnie z Paragwaju, z nieruchomości?
Bez żadnego problemu. 8 netto to jest spokojnie osiągalne. 10 brutto jest normalne, przeciętne. Mogę
słyszę te historie, w sensie to jest dosyć popularne i w Gruzji są, i w Turcji oczywiście, i na Cyprze, i wszędzie. Natomiast ja wiem, jak wygląda życie. Wiem, że potem są różne niezapowiedziane problemy, przestoje, nie zawsze uczciwy partner, trzeba przelecieć. Jak się tak uczciwie wszystko policzy, to wychodzi nie 8, tylko 0,8. Dlatego uważam, że REIT jest lepszy. Ale tak uczciwie policzy, nie w PowerPoincie sprzedając klientowi mieszkanie, w sensie mu pokazując tam słupki 8-9%, tylko realnie na ziemi, on the ground.
Ja mówię o realności. Czas poświęcony na te inwestycje.
Czas, dokładnie. To jest kolejny koszt, to jest jeden z litanii, ale zgadzam się z tobą. To jest jeden z litanii kosztów, czas. obsługowość. Okay.
Ja mówię o realnych wartościach. Sprzedawcy, których ja nie lubię, dlatego że wciskają kit, pokazują 12-14%, często bazując na jakichś tam wyekstrapolowanych danych z Airbnb, że tyle byś wyciągnął. Ja mówię o realnych wartościach.
Nie, 14 to już jest perwersyjne, natomiast 8 jest, ja uważam, że 8 to jesteś w stanie wyciągnąć na rynku dowolnym, jak jesteś wygą. Jesteś w stanie kupić mieszkanie, podzielić je na 5 pokoi, wynajmować to na pokoje, jesteś na miejscu, robisz to sam, biegasz za tym. Natomiast tak, zdalnie w Turcji, Paragwaju, Cyprze.
To ja mam 16. I to jest moja osobista inwestycja, więc da się...
Chyba, że jest jakaś aberracja na tym rynku, bo też są wyjątki potwierdzające regułę, ale ona się skończy. Jeśli tam jest aberracja, że rzeczywiście się kładzie 100 tysięcy dolarów i jest 16 tysięcy dolarów netto po wszystkim na czysto, to jest aberracja, która się skończy, bo jak każda aberracja.
I się skończy. Dokładnie z tym się zgadzamy.
Okej, spytamy się znowu Cezarego, bo wiem, co Mateusz odpowie, to samo co ja. Cezary, w co ty byś, jako powiedzmy jest młoda osoba, zaczyna, wchodzi na rynek pracy, uważasz, w co taka osoba powinna inwestować przy normalnych średnich pensjach krajowych? Jak powinna zacząć swoje życie?
Jak jest młoda, to w siebie, w biznes czy pracę, w zależności czy pracuje na etacie, czy robi biznes, czy próbuje robić jedno i drugie.
Powiedzmy, że większość osób jest na etacie, ma kilka tam, powiedzmy, poniżej 10 tysięcy netto, wynajmuje pokój, co taka osoba może zrobić finansowo?
Tylko w siebie. To jest właśnie kolejnego rodzaju dewiacja majątkowa, że gość, który wynajmuje pokój, on zaczyna myśleć o inwestycjach. Czy w sensie tu wilkiem z Wall Street zostaje, kupi, sprzeda, zagra, może jeszcze w sposób lewarowany najlepiej. Lepiej, to wtedy bardzo szybko widzi zero na koncie. To jest aberracja, to jest dewiacja. Inwestuje się z potężnych nadwyżek. Ja widzę, jak ci klienci, jak klient ma 5, 10, 15, 20 milionów, to jakby ruchy na asetach poszczególnych go nie interesują. I tak się wygrywa w długim terminie. Przyjmuje dobre składniki majątkowe, nie patrzy na zmienność, która występuje. Po 5-7, niekiedy nigdy, latach się keszuje, niekiedy się to się na wieczne nigdy odsuwa. Natomiast jak gość ma 50 tysięcy, to jest tak naprawdę na poziomie czy 100 przeżycia biologicznego dla niego, w sensie jak on straci te 100 tysięcy, to on biologicznie nie będzie...
Zwłaszcza w obliczu konfliktu zbrojnego.
Zwłaszcza w obliczu konfliktu, to on odpala 20 razy dziennie apkę z akcjami, portfel krypto, co tam ma niezależnie, doznaje ADHD inwestycyjnego, na samym końcu i tak traci te pieniądze, zamiast ten czas, kiedy sprawdza portfel, właśnie poświęcić na zrobienie biznesu, tudzież pozyskanie kwalifikacji, które się da sprzedać drugiemu człowiekowi, drugiemu biznesowi, to on to analizuje, w sensie wzrosło, spadło. To jest dewiacja. Nie powinni ludzie na dorobku inwestować. Uważam, obserwuję to od 10 lat, jak to bardzo jest szkodliwe. To jest dobre dla ludzi zamożnych.
To bardzo ciekawa obserwacja. Zaraz spytam się Mateusza, ale jeszcze raz Aaron, jak ty byś to widział, no bo ty masz duże doświadczenie, żyłeś w wielu krajach, dorobiłeś się jakiegoś tam majątku właśnie przez inwestycje. Jak ty uważasz, gdybyś był sobą 15 lat wcześniej, jak byś zaczął?
Znaczy, ja się zgodzę z Cezarym, że przy małych kwotach naprawdę trudno mówić o inwestowaniu jakimś sensownym. Ja bym zaczął od zbudowania poduszki finansowej w jakichś płynnych aktywach, typu, nie wiem, nawet złotówka na lokacie niech będzie dolar na lokacie. Po prostu coś, co ci daje spokój, na przykład na pół roku, jeden rok życia.
Panowie, lokaty dzisiaj.
Nie, tu chodzi o poduszkę finansową, o poduszkę, która na przykład pozwoli ci na to, żeby rozkręcić swój własny biznes w którymś momencie. Bez martwienia się o to, że musi być rentowny za 2 miesiące, bo inaczej nie mam co jeść. Miej poduszkę na pół roku, rok życia, próbuj jakieś nowe projekty, próbuj rozkręcać jakiś biznes i spokojnie żyj sobie z oszczędności, tych niewielkich, próbując na maksa zaangażować się w nowy projekt.
A jeszcze lepsi są, budują dom, wiedzą, że będą potrzebowali tych 500 tysięcy, ale myślą tak, wsadzę to w coś, na 6 miesięcy, dokładnie musi być na 6 miesięcy, wyciągnę 30% więcej i będzie fajnie.
Dramat. Mateusz, z tego tak co wiem, Mateusz, ty hodujesz pomidory, może to jest pomysł.
Tak jest, dokładnie. Zgodzę się z panami, że w to, co należy inwestować, to my sami, nasza wiedza i czas. Takiemu młodemu człowiekowi, który jest na dorobku, jak panowie powiedzieliście, również sugerowałbym przede wszystkim studiowanie ekonomii, finansów i tego, jak ten pieniądz działa i skąd on się bierze. Panowie sugerujecie trochę, że inwestować powinni tylko milionerzy. Jeżeli mówimy o zarobku rzędu 8% w skali roku, to przepraszam, nie jest żadna inwestycja, ponieważ inflacja oficjalnie zabiera nam dzisiaj koło tam 5%. Nieoficjalnie znacznie więcej.
W ciułaniu nie ma nic złego. Ciułanie, nawet na ciułaniu trzecia RP została zbudowana. Natomiast ciułanie to nie inwestowanie.
Nie nazwałbym tego ciułaniem, tylko oszczędnościami. Moim zdaniem, jeżeli człowiek doczyta się już, skąd bierze się pieniądz i w jaki sposób ludzie, którzy go kreują na co dzień, w jaki sposób wypływa on w nieograniczonych ilościach z banków, no to się okazuje, że przede wszystkim trzeba uratować swój własny majątek od pierwszej złotówki, którą zarabiasz.
No dobrze, to co byś wtedy proponował w takiej sytuacji, jak ratować?
Panowie, rozmawialiśmy o jakichś stopach zwrotu. Bitcoin jako niezależny pieniądz od 16 już lat zarabia coś około 50-60% w skali roku. Bitcoin rośnie dokładnie tyle, ile rząd amerykański, czy polski, czy jakikolwiek rząd, nie wiem, irański, kradną i zabierają na potrzeby czysto polityczne.
Co wy sądzicie o Bitcoinie? Jak wy to widzicie? Cezary, zacznijmy od ciebie.
Krypto to była piękna podróż. Jechałem tym pociągiem od 2012.
My mówimy o Bitcoinie, nie o krypto.
Bitcoin to krypto, w moim słowniku Bitcoin to jedna z kryptowalut, ale to jak sobie tam panowie uważacie. Od 2012 do 2022 roku wraz z klientami jechałem w tym pociągu. Potem w momencie jak zobaczyłem, że Tether robi się niebezpiecznie duży, wziąłem zyski, ukłoniłem się i przyglądam z boku.
Okej, Aaron, ty wiem, że ty miałeś dużo wątpliwości wobec Bitcoina, widzę na Twitterze.
To znaczy tak, no ja miałem podobne, jak pan Cezary, podobną historię. 2022-2023 rok gdzieś tam wychodziłem, już nie pamiętam, które to były dokładnie daty. Przyznam się, wyjście w tamtym momencie prawdopodobnie było błędem, bo gdybym trzymał do dzisiaj, to zarobiłbym więcej, oczywiście. Natomiast moja obawa, tutaj Mateusz mówi o tym, że tam są te zyski średniorocznie, 50% rocznie. Obawa jest taka, że bardzo trudno jechać do przodu patrząc w tylne lusterko. Jeżeli mówimy o inwestycji, no to ciężko nam powiedzieć i naprawdę dochodzimy do absurdalnych poziomów, zakładając, że Bitcoin dalej będzie rósł średniorocznie o 50% rocznie, bo zaraz się okaże, że braknie na całym świecie asetów, żeby wpompować Bitcoina, albo że musiałby wchłonąć wszystko. Więc wydaje mi się to mało prawdopodobne.
Miło mi, że to zauważasz.
Nie, no racja, to jest 4-5 lat wzrostu po 50% od dzisiaj i masz większy niż gospodarka świata, masz Bitcoina, no pomnóżcie sobie.
No nie, aż tak nie.
No jak to nie? Masz ponad bilion dolarów, zrób sobie wykładniczo razy
bo to jest no, 6 lat. Bo to jest proces składania.
No dokładnie, dokładnie, więc tam nie ma przestrzeni już za dużo.
Chodzi mi o to, że być może Bitcoin będzie niezłym stabilizatorem, być może będzie fajnie chronił przed inflacją, tego nie wiemy, być może, natomiast wydaje mi się nieco przestrzelone spodziewanie się tego 50% rocznie, tak jak już sobie porozmawialiśmy. Ja tutaj stanę w obronie na chwilę nieruchomości, bo tutaj Mateusz zaatakował nieruchomości, powiedział, że tam 8% to nie jest żadna inwestycja. Wbrew pozorom nie jest tak źle, dlatego że nieruchomości też, jeżeli się przeglądamy długoterminowo, rośnie ich wartość dość analogicznie do inflacji, czy do zwiększenia podaży pieniądza w obiegu, a te 8-10% to jest dywidenda, w cudzysłowie, czyli kwoty wynajmu, 7%, 4-5% to jest ekstra oprócz wzrostu wartości. I jest to o wiele stabilniejszy aset. Nieruchomość nie potrafi zrobić 50% w ciągu kilku dni na przykład, a Bitcoin robił takie historie. Nie mówię, że zrobi, ale robił. Nieruchomość, jak straci 5, 10, 7%,
ja dodam tu dwa argumenty. Pierwszy to jest taki, że w zeszłym roku nieruchomości w Taipei wzrosły o 50%. To akurat praktycznie ten sam pułap co Bitcoin. Druga rzecz taka, że w wypadku wojny, o której mówiliśmy, ani złota, ani akcji, ani nieruchomości ze sobą. No możesz wziąć ze sobą może akt własności i wrócić za 10-15 lat. No tak można, ale to co zrobić w międzyczasie? A Bitcoin, proszę bardzo, można wszędzie pojechać i zacząć żyć od nowa w ciągu tego samego tygodnia.
Jeśli mogę, właśnie sprawdziłem. Na dzień dzisiejszy kapitalizacja Bitcoina to 2 tryliony dolarów.
Biliony, kolego.
Biliony polskie.
No, tak jest, polskie biliony. Jeżeli mówimy o złocie, to jest 22,5 biliona, więc spokojnie mamy, i to tylko porównując do samego złota, nie mamy w tych liczbach wartości zawartej w nieruchomościach, akcjach, obligacjach i tego typu aktywach. Natomiast ja nie bardzo chciałbym mówić o cenie, ponieważ rzeczywiście nie ma co przewidywać i wróżyć z fusów. Znacznie istotniejsze jest samo założenie, że wszystkie aktywa, o których panowie mówicie, to znaczy nawet i te akcje, ale i nieruchomości, w jakimkolwiek kraju, o którym byśmy nie rozmawiali, ich wartość niestety zależy od rządu amerykańskiego i ilości dolarów, które rząd amerykański drukuje każdego dnia. Czarek, bardzo często wspominasz o jakiejś dywersyfikacji, która jest rzeczywiście wskazana w czasach zwłaszcza niepewnych. Natomiast ja się pytam, jaka dywersyfikacja, jeżeli absolutnie wszystkie zasoby na całym świecie, wszystkie akcje, wszystkie rejty, o których też tu mówiliśmy, zależą ewidentnie od, widzimisię, rządu amerykańskiego, a politykę, jak widać, po
musimy kończyć. Kilka zdań odpowiedzi i będziemy kończyć na dzisiaj. Słucham, Cezary. No
krypto też zależy od podaży pieniądza plus od podaży tendera, czyli prywatnego banku centralnego. W momencie, gadaju, jakby podwoić liczbę tenderów jutro, to Bitcoin by wzrósł czy spadł?
Zaznaczam, że mówimy o Bitcoinie, nie o kryptowalutach. Jest diametralna różnica, której tutaj panowie nie zauważacie.
Wolę Bitcoina niż Krystalkoina, to oczywiste. Natomiast zrozum, że to one też są jakby, podaż pieniądza wpływa na ich ceny i podaż Tethera.
Tether staje się coraz większym kupującym amerykańskich obligacji. O jakiej niezależności w tej chwili mówimy?
Dzisiaj naszymi gośćmi byli Cezary Graf w Istambule, doradca majątkowy, Aaron Stachecki z Brazylii, Kurytyba, Mateusz Gadaj z Warszawy i ja, Ryszard Zalski z Taipei.